Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A dzisiaj gościem Radia Gdańsk jest senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Ryszard Świlski. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Senatorze.
Dzień dobry.
Ponad 41 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w czwartek we Francji. Dzień wcześniej to było tylko 15 tysięcy. I na początek zapytam może trochę przewrotnie, co zaniedbał francuski rząd, że jest tam coraz więcej chorych?
No oczywiście wolę rozmawiać o kraju, w którym żyję i w,
już za chwileczkę.
I w którym mieszkam. Nie znam specyfiki Francji i no, nie będę się w tej sprawie wypowiadał, bo no, nawet by mi nie wypadało wypowiadać się o Francji czy o innych krajach.
Wczoraj w Polsce było ponad 12 tysięcy zakażonych, w środę było 10 tysięcy, czyli tyle, ile mniej więcej w 10-milionowych Czechach. To co w takim razie pani Platforma Obywatelska doradziłaby, nie wiem, może temu rządowi francuskiemu, czeskiemu, ale przede wszystkim polskiemu, by zahamować epidemię?
Ale warto dodać informację, która jest taką niepokojącą informacją do tych statystyk, które pan redaktor podał. Mianowicie 12 tysięcy zdiagnozowanych przypadków zakażeń przy 10 tysięcy mniej zrobionych testów dzień wcześniej. I to jest zatrważające, co pokazuje, że tak naprawdę to, że mamy dziennie przyrost 10-12 tysięcy, znając życie dzisiaj to będzie 14 tysięcy osób.
Może być i więcej, oby tak się nie stało.
Ale zapewne tak będzie. Znaczy, no widać tą tendencję, to widać też, że wokół nas chodzi ze 40-50 tysięcy osób niezdiagnozowanych, czyli tych, którzy przenoszą tego wirusa w sposób, no, nazwę go niezdefiniowanego. Tak? I to jest przerażający łańcuch, dlatego podstawową rzeczą, o której rozmawiamy, to przerwanie tego łańcucha.
No właśnie, ten łańcuch może być przerwany na przykład izolacją, o co chciałbym pana zapytać, czy całkowity lockdown dzisiaj byłby uzasadniony?
Byłem przeciwnikiem zamykania gospodarki, byłem przeciwnikiem takich ruchów, które były wiosną wykonane, czyli wtedy, kiedy mieliśmy kilkaset zakażeń, zamykaliśmy lasy, tak najprościej mówiąc. Dzisiaj niestety zamykamy chociażby siłownie, gdzie w żadnej siłowni nie wykazano jakiegokolwiek powodu zagrożenia koronawirusem. Dlatego mówię o takich decyzjach, które no, są od ściany do ściany.
I niestety... Przepraszam, że wejdę w słowo, panie senatorze, ale Czesi praktycznie chcą zamknąć cały kraj, Irlandczycy to samo. Belgia mówi o tym, że tsunami w służbie zdrowia będzie za chwilę, czyli całkowita niewydolność systemu. Hiszpanie mówią, że nie mają żadnej kontroli nad wirusem. Czy w Polsce jest faktycznie tak źle?
Ale to jest trochę też tak, ja ostatnie dni poświęciłem, dużo mnie to kosztowało, nie ukrywam, na oglądanie telewizji publicznej. I w telewizji publicznej nie ma wrażenia, że borykamy się z jakąś pandemią. Tam świat wygląda zupełnie inaczej, Polska wygląda zupełnie inaczej. Jesteśmy, ktoś kiedyś mówił o Zielonej Wyspie, no to taką właśnie Zieloną Wyspą jesteśmy, więc teraz tak naprawdę nie wiem, w jakiej tej rzeczywistości żyjemy. A na poważnie mówiąc, już wracając do poważnego tematu, bo zagadnienie jest absolutnie poważne, nie mamy strategii. Znaczy w naszym kraju brakuje tej strategii. Pokazujemy to przez ostatnie tygodnie, bo jeżeli premier 10 dni temu mówił, że nie ma potrzeby na przykład zdalnej nauki, dzisiaj zapewne taka decyzja zostanie podjęta co do szkół podstawowych. Szkoły ponadpodstawowe i wyższe uczą się zdalnie lub w sposób też hybrydowy. Czyli widać, że chodzimy od ściany do ściany.
Czy strategie zatem mają inne państwa, które podobnie jak rząd polski wiele decyzji podejmują takich ad hoc? Bo widzimy to, oglądamy telewizję, różną telewizję oglądam, nie tylko publiczną, i inne telewizje oglądam i tam też widzę, że rządy nie wiedzą dokładnie co zrobić. Niedawno Angela Merkel ogłosiła, że w niektórych dużych miastach niemieckich będzie godzina policyjna i nie ogłosiła tego 2 tygodnie temu, tylko kilka dni temu.
Tak, ale nigdy nie mówiła, że wirusa nie ma, że nie mamy się czego obawiać, tylko podchodzą do sprawy racjonalnie, obserwując rzeczywistość. Mówię, u nas była sytuacja taka, że latem słyszeliśmy z ust premiera, że nie mamy się czego obawiać, że wirusa nie ma. 2 dni temu premier mówi o tym, że jest druga fala, za chwilę będzie trzecia i czwarta fala. No to trzeba się na coś wreszcie zdecydować. Trzeba społeczeństwu uświadomić i powiedzieć, że jest ogromne zagrożenie COVID-em. swego czasu mówiono nam, że takiego zagrożenia w żaden sposób nie ma. No więc kiedyś mówiono nam, nie trzeba nosić maseczek. Minister Szumowski wyśmiewał ten projekt. Główny inspektor sanitarny, pan Pinkas, mówił, że mamy sobie, i kierował to również do mnie, włożyć lód do majtek i nie opowiadać bzdur. Prominentny urzędnik Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego mówił, że a, to jest jakiś zwykły wirus, który sobie tam jest z
Chin. Panie senatorze, a Borys Budka, przepraszam, że wejdę słowo, powiedział 23 kwietnia w telewizji Polsat, że z ekspertów, którymi dysponuje, wynika, że fala pandemii skończy się mniej więcej jesienią tego roku, czyli tego roku, i na tej podstawie wyliczył, że dalszy kalendarz wyborczy. Tak więc no, chyba wszyscy politycy mają problem z tą pandemią, bo chyba cały świat ma problem z tą pandemią.
Dlatego...
I to jest prawda, co mówię.
Ale panie senatorze... Dlatego ja się w ogóle nie wypowiadam jako tak zwany fachowiec, bo to ci, którzy się wypowiadają, to naprawdę powinni pokorą się wypowiadać, bo wypowiadać się powinni fachowcy. Politycy powinni słuchać i mieć umiejętność słuchania i reagowania, a nam tego po prostu brakuje.
Panie senatorze, politycy zawsze wiedzą więcej i właśnie chciałem się pana zapytać...
Ale nie lepiej.
No, różnie bywa. Czasami społeczeństwo wie lepiej, czasami politycy wiedzą lepiej.
Panie senatorze,
czy powinien w Polsce zostać wprowadzony któryś ze stanów wyjątkowych? Czy wystarczy objęcie Polski czerwoną strefą? Może warto wprowadzić już tak zwane czarne strefy, czyli taki częściowy lockdown niektórych gmin, gdzie byłby na przykład zakaz opuszczania tych gmin. Czy jesteśmy już na takim etapie?
Nie chcę i nie będę zwolennikiem nigdy ograniczenia praw człowieka. Nie jestem absolutnie zwolennikiem takich zasad, dlatego że te zasady tak naprawdę nic nie dają. Popełniliśmy jeden błąd i to ja mówię od samego początku. Powiedzieliśmy swego czasu naszym mieszkańcom, co mają zrobić, naszym obywatelom, że mają się zamknąć w domach, bo to przyniesie skutek. Nie przyniosło to skutku. I mam teraz świadomość, że już właśnie polityków, czy osób, które będą mówiły o chęciach zamykania w domach, nie wiem, miastach, nikt po prostu zwyczajnie nie posłucha. Znaczy brakuje autorytetu, któremu warto by zawierzyć i posłuchać. To jest słabość.
Panie senatorze, to gdyby pan był dzisiaj premierem, to co by pan zrobił?
Nie.
Bo te ostrzeżenia, które mieliśmy w marcu, zamknęliśmy się w domach, dużo nas to kosztowało, dużo to kosztowało państwo. W innych krajach zrobiono to później. Mieliśmy Lombardię, mieliśmy w Madrycie zwłoki na lodowisku, bo system ochrony zdrowia w państwie, które jest bardziej rozwinięte niż Polska, nie wytrzymał. Co Ryszard Świlski jako premier zaleciłby dzisiaj Polakom?
Niech pan mnie zwolni z tej odpowiedzi. No nie jestem premierem i takiej odpowiedzialności nie ponoszę, a nawet nie mam danych do tego, żeby odnieść się do sytuacji globalnej czy sytuacji w kraju. Ja mówię tylko i wyłącznie o jednej kwestii, o kwestii społecznej. Znaczy zaniedbaliśmy element edukacyjny, zaniedbaliśmy element takiego patrzenia w przyszłość. Powiedzieliśmy naszym mieszkańcom coś, co okazało się nieprawdą. Dzisiaj się rządzący w naszym kraju wycofują z tego i płacimy dzisiaj tego niestety cenę. I to jest najgorsze, co może być.
Panie senatorze, Sejm przegłosował nowelizację ustaw antykowidowych. Mają być mandaty w wysokości nawet do 1000 zł za brak maseczki, podwyżki dla lekarzy delegowanych do pracy, do walki z koronawirusem, zniesienie odpowiedzialności za nieumyślne błędy lekarskie. Które zapisy są dla pana najistotniejsze i czy Senat nie powinien zebrać się szybciej, bo są takie zarzuty, że Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, jednak trochę spowalnia pracę nad tymi ustawami. A tylko dodam, bo czas nam niestety ucieka, tylko dodam, panie senatorze, że projekt poparli również pana koledzy z Koalicji Obywatelskiej.
Zadał pan 4 pytania, postaram się krótko na nie odpowiedzieć, ale zadam też panu pytanie, czy pan wie, która to jest ustawa covidowa?
Ja chciałbym się dopytać...
To jest dziesiąta ustawa.
Ja naliczyłem nawet więcej trochę, ale można polemizować.
Ja mówię o pakiecie, tak? To jest 10. ustawa covidowa. Nigdy Senat, podkreślam, nigdy nie zwalniał prac związanych z przyjmowaniem ustaw covidowych. Ba, chcę panu powiedzieć i można to sprawdzić, że 13 maja zapisy, o których pan przed chwilą powiedział, przynajmniej 2 z tych, które pan wymienił, były w pakiecie propozycji złożonych przez Koalicję Obywatelską w Senacie. Dlaczego 13 maja Sejm, rząd nie przyjął tych zapisów, tylko dzisiaj pod pręgierzem takiego właśnie emocjonalnego szantażu, bo tak to trzeba nazwać, mówi szybko, szybko przyjmujcie w październiku te zapisy, kiedy my mówiliśmy przyjmijmy je 13 maja. Znaczy właśnie problem tej władzy polega na tym, że ona wszystko wie, znaczy takie wrażenie spełnia, że sprawia, że wszystko wie, a to nie jest zupełnie prawda. To jest po pierwsze. Po drugie, kiedy mieliśmy się spotkać? Wczoraj o której godzinie mieliśmy się spotkać? To też pytanie oczywiście do pana via przekaz, który jest w mediach. Dzisiaj ta ustawa tak naprawdę formalnie trafi do Senatu. Spotykamy się w poniedziałek. Spotykamy się w poniedziałek, procedujemy tę ustawę w poniedziałek. Wydaje się, że w poniedziałek zostanie przyjęta, ale tam są takie zapisy, które trzeba zmienić i ja będę wnioskował o te zmiany. Po pierwsze, dlaczego wynagrodzenie, o którym pan wspomniał, ma dotyczyć tylko i wyłącznie medyków kierowanych przez wojewodę do wypełnienia prac przy chorych na COVID? Dlaczego te wynagrodzenia, zwiększone wynagrodzenia nie mają obejmować wszystkich medyków? Dlaczego rząd znowu chce różnić medyków między tych, których wezwie wojewoda, a tych, którzy pracują dzisiaj w normalnym systemie covidowym, jeżeli tak można powiedzieć?
Panie senatorze, ale pana koledzy również głosowali, podnieśli rękę za tymi zapisami. Rozumiem, rozumiem, że będzie dyskusja, będzie pan proponował, również pan będzie proponował poprawki.
Będziemy proponowali poprawki, również poprawki dotyczące pracowników sanepidu, którzy zupełnie zostali pominięci znowu w tej ustawie. O nich znowu się nie dba. A tam są też zapisy, o których jakoś opinia publiczna nie mówi. To jest wielka bolączka, bo jeżeli pan wspomniał o gospodarce, to tam są na przykład zapisy mówiące o podwójnej sankcji dla przedsiębiorców, że jeżeli przekroczą reżim sanitarny, to zostaną również pozbawieni możliwości pomocy publicznej. No ja tego nie rozumiem. Oczywiście proszę ukarać kogoś, kto na przykład nie nosi maseczki. A dlaczego taką karę ma stanowić podwójna kara, chociażby pozbawienia możliwości ubiegania się o fundusze wspierające? Dlaczego są w tej ustawie wpisane znowu sankcje dla szpitali? Dlaczego są wpisane sankcje dla dyrektora niepokornego na przykład szpitala, gdzie urzędnik Ministerstwa Zdrowia będzie mógł wyrzucić z pracy dyrektora szpitala?
Ale tak jak panie senatorze wspomniał, jest też jest sankcja za maseczkę. Panie senatorze, tak. Chciałbym jeszcze dwa tematy szybko, dlatego zakończymy temat COVID-u. Na pewno jeszcze uda nam się na ten temat porozmawiać i na pewno będziemy rozmawiali, chociaż wolałbym w ogóle na ten temat nie rozmawiać i żeby to się wszystko skończyło. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Jak pan ocenia ten wyrok?
I protest, absolutna podłość wczorajszej decyzji sędziów pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, bo tak to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Kobiety zostały wczoraj potraktowane jak przedmiot. Ja miałem tę okazję słuchać wystąpień wnioskodawców, posła PiSu, który przedstawiał ten wniosek. To była absolutna podłość, to było urągające wszystkim kobietom, które zostały potraktowane wczorajszym wyrokiem jak przedmiot, jak inkubator.
A jak pan odbierze takie słowa? W tej całej dyskusji pomija się zupełnie prawo dziecka. To słowo używam zupełnie świadomie, jeśli się spojrzy na ustawę z 6 stycznia o Rzeczniku Praw Dziecka. Artykuł drugi tej ustawy mówi, że dzieckiem jest człowiek od poczęcia do pełnoletności. I to mówi profesor Andrzej Ceol, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, którego w ogóle trudno posądzić o jakiekolwiek sympatie wobec Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, jak pan oceni słowa profesora Ceola?
To teraz albo Trybunału Konstytucyjnego, albo profesora Ceola, bo ja bym chciał powiedzieć o tym, co się wczoraj wydarzyło pod osłoną pandemii. Pod osłoną pandemii sędziowie wybrani przez pana Kaczyńskiego dokonali takiego właśnie wyroku. Krótko mówiąc, politycy PiSu skazali wczoraj kobiety na cierpienie i niekiedy też na śmierć. Jeżeli do tej pory mówiło się o pewnego rodzaju kompromisie związanej z ustawą aborcyjną, który trwał 27 lat, to co się wczoraj wydarzyło, że Trybunał Konstytucyjny raptem zajął się w szczycie pandemii takim tematem? Ja dzisiaj słuchałem wypowiedź jednego z polityków PiSu, który mówi, że będzie teraz dbał o te dzieci, które na przykład urodzą się upośledzone. A ja się pytam, dlaczego 6 lat i wczoraj była rocznica, 6 lat w Trybunale Konstytucyjnym jest wniosek nierozpatrzony dotyczący dodatków dla rodziców osób niepełnosprawnych. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny nie pochylił się nad tym właśnie, nad tą decyzją? To jest po prostu kłamstwo, to jest hańba, to co się wczoraj
Panie
wydarzyło.
Senatorze, jeszcze tylko uzupełnię wypowiedź profesora Cola, który twierdzi, że stanowisko, które wcześniej przytoczyłem, zawarł również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest orzeczenie z listopada 2011 roku. Panie senatorze, jeszcze na sam koniec, jak pan ocenia zapowiedź Stowarzyszenia Godność zrzeszającego opozycjonistów z czasów PRL i byłych więźniów politycznych dotyczące organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta Gdańska Aleksandry Durkiewicz, która porównuje sytuację w Polsce do sytuacji w III Rzeszy Niemieckiej?
Każdy oczywiście ma prawo złożyć wniosek referendalny w stosunku do, nie wiem, do burmistrza, wójta, prezydenta swojego miasta. Jeżeli grupa mieszkańców uznaje, że taki wniosek chce złożyć, ma do tego prawo. Mieszkańcy w demokratycznym kraju decydują, kto będzie szefem ich miasta. Ja wierzę, że gdańszczanie dokonują właściwych ocen, wybierając między innymi panią Dulkiewicz na prezydenta miasta.
No to jest, żyjemy w demokratycznym kraju. Czekamy na działania Stowarzyszenia Godność, które zapowiada, że te podpisy będzie zbierało, ale już po epidemii koronawirusa. Miejmy nadzieję, że zakończy się ona jak najszybciej. Państwu na to, że bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dobrego dnia życzę. Do widzenia.
Nawzajem.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.